Między szablonem a tajemnicą, hermeneutyka Johna Marka Hicksa. Artykuł przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Gdyby spojrzeć na współczesne chrześcijaństwo oczami ekonomisty i prawnika jednocześnie, można by dostrzec niepokojąco znajomy obraz. W sali konferencyjnej globalnej korporacji audytorzy z napięciem weryfikują zgodność operacji z tysiącami regulacji. Najdrobniejszy błąd w procedurze, nawet czysto formalny, grozi unieważnieniem kontraktu i uruchomieniem kaskady sankcji. W wielu wspólnotach kościelnych zachodzi proces strukturalnie identyczny. Miejsce relacji z Bogiem, rozumiane jako wzajemne odczytywanie sensu, zajmuje obsesyjna wierność domniemanemu technicznemu wzorcowi. W obu tych światach logika jest ta sama. Przetrwa ten, kto bezbłędnie odtworzy instrukcję. John Mark Hicks, wychowany w sercu tej właśnie logiki, stawia diagnozę bez znieczulenia. Twierdzi on, że hermeneutyka schematu, którą nazywa Blueprint Hermeneutic, została zaprojektowana, by obsłużyć eklezjalny perfekcjonizm. Jest to głębokie przekonanie, że Kościół musi precyzyjnie zrekonstruować boski porządek, jeśli ma zachować jakąkolwiek nadzieję na zbawienie. Hicks przyznaje, że przez lata jego fundamentalne pytanie podczas lektury Pisma brzmiało: czego Bóg ode mnie wymaga? Dopiero z czasem zastąpiło je inne: w jaką historię Bóg mnie zaprasza? Ta pozornie subtelna zmiana akcentu jest w istocie jak tektoniczny wstrząs pod całym gmachem doktryny, liturgii, a nawet kościelnej ekonomii strachu i kapitału symbolicznego. Aby pojąć głębię tej zmiany, trzeba najpierw zrekonstruować zimną logikę tzw. metody Ceni. Jest to system w pełni zgodny z tym, co w prawie określa się mianem pozytywizmu normatywnego, a w ekonomii ortodoksją regułową. Skrót ten oznacza commands, examples, necessary inferences, czyli nakazy, przykłady i konieczne wnioski. To nie tylko technika, lecz cały aparat myślowy. Przekształca on tekst biblijny w zbiór rozproszonych norm, precedensów i logicznych implikacji, z których niczym z części zamiennych składa się ukryty schemat idealnego kościoła. Metoda ta opiera się na kilku twardych założeniach. Po pierwsze, Nowy Testament zawiera jedyny, wiążący i ponadczasowy wzorzec instytucjonalny Kościoła. Po drugie, Bóg autoryzuje swoje wymagania na trzy sposoby: przez jawne nakazy, przez zatwierdzone przykłady, czyli działania pierwszych chrześcijan, oraz przez konieczne wnioskowania, gdzie logika formalna staje się narzędziem do ustalania praktyk tam, gdzie tekst milczy. Po trzecie wreszcie, milczenie Pisma ma charakter zakazujący. Jeśli jakaś praktyka nie jest nakazana, poświadczona przykładem ani logicznie wywiedziona, jest zabroniona, nawet jeśli wydaje się moralnie obojętna. W takim ujęciu Kościół zaczyna funkcjonować niczym organizacja objęta zero-jedynkowym reżimem regulacyjnym. Dana praktyka jest albo autoryzowana i wpisana do katalogu dozwolonych aktów, albo nieautoryzowana i z definicji podejrzana. Ta logika nie ogranicza się do formy nabożeństwa. Hicks wspomina, że w środowisku, z którego pochodził, decyzje o tym, czy kościelne fundusze można przeznaczyć na pomoc osobom spoza wspólnoty, wyprowadzano z połączenia jednego nakazu, jednego przykładu i jednego wniosku. Skoro list wspomina o zbiórce dla świętych, argumentowano, że pomoc komukolwiek innemu byłaby naruszeniem boskiego kontraktu. Wkraczamy na grząski grunt eklezjalnego perfekcjonizmu. John Mark Hicks definiuje go jako przekonanie, że zbór musi idealnie odwzorowywać wzorzec z dziejów apostolskich i listów, by zasłużyć na miano wiernego kościoła. Nie chodzi tu o ogólny kierunek, lecz o precyzyjne, niemal inżynieryjne dopasowanie. Tak szczelne, by w dniu ostatecznego audytu można było wskazać każdy akt kultu jako dokładne wypełnienie boskiej normy. W tej optyce hermeneutyka schematu staje się narzędziem selekcji, oddzielającym zbawionych od odrzuconych. Zamiast czytać opowieść o miłosiernym Bogu, Kościół studiuje kod techniczny do obsługi rytuału. Wyobraźmy sobie taką przypowieść. Globalny koncern postanawia wznieść swoją flagową siedzibę. Niestety projekt architektoniczny trawi pożar, z którego ocalały jedynie strzępy notatek i fragmenty rzutów. Zarząd zwołuje sztab inżynierów. Ich zadanie: na podstawie tych resztek odtworzyć pierwotny plan w zakresie liczby schodów czy średnicy kolumn. Od tego, czy budynek będzie wystarczająco wierny zaginionemu ideałowi, zależy dalsze istnienie firmy. W tym świecie kilkucentymetrowy błąd pomiarowy nie jest drobną niedoskonałością, lecz powodem likwidacji spółki. Hermeneutyka schematu działa dokładnie jak ten zarząd. Biblia traktowana jest jak ocalone fragmenty boskiego projektu. Celem staje się odtworzenie świątyni z taką precyzją, aby Bóg, jako główny inwestor, nie mógł zarzucić wykonawcom żadnej rozbieżności. Właśnie dlatego drobiazgi liturgiczne urastają do rangi warunku zbawienia, a różnice w interpretacji stają się zarzewiem podziałów, które przypominają wojny korporacyjne o detale w regulaminie. Hicks zauważa, że ten model zrodził wizję Boga, który jest zaskakująco łagodny dla moralnych słabości, ale absolutnie bezwzględny dla błędów w wypełnianiu pozytywnych nakazów. Perfekcja staje się paradoksalnym warunkiem otrzymania łaski. Łaska zarezerwowana dla doskonałych to teologiczny oksymoron. Lecz właśnie taki obraz Boga wyłania się, gdy zimna logika zostaje zastosowana bez korygującej optyki miłosierdzia. Wyobraźmy sobie zatem zagadkę o Kościele, który logicznie nie może istnieć. U jej podstaw leżą trzy zdania elementarne. Pierwsze głosi, że Bóg wymaga dokładnego odtwarzania wzorca. Drugie stanowi, że zbawienie zależy od uczestnictwa w zborze, który ten wzorzec idealnie realizuje. Trzecie jest zaś brutalną obserwacją. Żaden zbór nie posiada doskonałego zrozumienia wszystkich nakazów i wnioskowań. Z formalnego punktu widzenia cały system opiera się na niewzruszonej prawdziwości tych założeń. Hicks dodaje jednak fakt, że interpretatorzy dochodzą do odmiennych wniosków co do dopuszczalności różnych praktyk. W rezultacie powstają kolejne odłamy, z których każdy rości sobie prawo do tytułu wiernego Kościoła, choć żaden nie może dowieść, że jego poziom zrozumienia jest ostateczny. Intuicja podpowiada, że mamy do czynienia z ukrytą sprzecznością. Jeżeli bowiem Bóg wymaga perfekcji, a zbawienie od niej zależy, to fakt, że nikt tej perfekcji nie osiąga. Implikuje powszechną niepewność lub wręcz rezygnację z nadziei. Aby system mógł funkcjonować, trzeba było przyjąć niepisany aksjomat. Nasz zbór, w przeciwieństwie do innych, posiada wystarczające zrozumienie. To ratuje spójność subiektywną, ale rodzi metasprzeczność, bo każdy zbór może przyjąć to samo założenie o sobie. Hicks uznaje ten układ za nierozwiązywalny w ramach jego własnych założeń. Jego propozycja polega na odrzuceniu tezy wiążącej zbawienie z perfekcyjnym odtworzeniem wzorca instytucjonalnego, a zastąpieniu jej zaufaniem wobec tajemnicy Chrystusa. Hicks nie jest teologicznym ikonoklastą, który przychodzi z młotem, by zburzyć stary porządek. Jego ruch jest znacznie bardziej subtelny. Polega na przesunięciu całej ramy interpretacyjnej. Nakazy, przykłady i konieczne wnioski przestają być autonomicznymi klockami do budowy norm, a stają się formami teologicznego wyrazu, które muszą być osadzone w nadrzędnej opowieści. Hermeneutyka teologiczna jest refleksją o Bogu, a nie o strukturze Kościoła jako takiej. Zamiast zaczynać od pytania o porządek zboru w pierwszym wieku, stawia pytanie fundamentalne: kim jest Bóg objawiony w osobie Jezusa Mesjasza? Tekst biblijny nie jest już techniczną mapą budynku, lecz epicką opowieścią o misji Boga, który stwarza, wybawia i powołuje do istnienia nowe stworzenie. W tej wielkiej narracji pojawia się kategoria tajemnicy Chrystusa. Dla Hicksa stanowi ona kanon w pierwotnym sensie tego słowa, czyli regułę, według której mierzy się wszystko inne. Prawdziwą miarą Kościoła jest krzyż i nowe stworzenie, a nie schemat praktyk wydestylowany z dziejów apostolskich. Jeśli jakikolwiek wzorzec ma istnieć, to jest nim sam Jezus jako ucieleśnienie miłości Boga, a nie lista dopuszczalnych instrumentów muzycznych. Hermeneutyka schematu traktuje Pismo jak kopalnię danych. Hermeneutyka teologiczna podchodzi do tekstu jak do świątyni sensu, którą należy z nabożeństwem eksplorować. W pierwszym modelu Kościół jest wykonawcą projektu. W drugim, pielgrzymem w historii Boga. Rola nakazów ulega tu radykalnemu przewartościowaniu. Nie są one testami lojalności, lecz trybami transformacji, przez które Bóg kształtuje ludzkie serca. Gdy Jezus mówi: "Czyńcie to na moją pamiątkę", nie ustanawia jedynie technicznego parametru dla częstotliwości wieczerzy pańskiej. On zaprasza wspólnotę, aby regularnie uobecniała jego śmierć i zmartwychwstanie. W centrum tej zmiany leżą słowa z Księgi Ozeasza, powtórzone przez Jezusa: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Jezus przywołuje je w ogniu sporów o szabat. Faryzeusze ucieleśniają logikę, którą dziś nazwalibyśmy skrajną wersją hermeneutyki schematu. Ich obsesyjna troska o precyzję rytuału staje się ważniejsza niż konkretny ludzki los. To podejście, w którym mapa staje się ważniejsza niż terytorium. Hicks widzi w tym starciu objawienie hierarchii wartości samego Boga. Ofiara, czyli rytuał i struktury kultu, pozostaje ważna. Lecz jej funkcja jest wyłącznie służebna wobec miłosierdzia. A miłosierdzie to dążenie Boga do odnowy relacji i uzdrowienia. Używając języka ekonomii, można by rzec, że hermeneutyka schematu absolutyzuje instrumenty kosztem celu. Przypomina to regulatora finansowego, który zapomina, że celem reguł jest stabilność systemu, a zamiast tego zaczyna traktować same wskaźniki jako fetysze. Hermeneutyka teologiczna przypomina o brutalnej prawdzie. Instrumenty mają sens tylko jako nośniki celu. Ta rekonfiguracja nie prowadzi do relatywizacji. Wręcz przeciwnie, Hicks radykalnie wzmacnia wymogi etyczne stawiane Kościołowi. Jeśli regułą jest krzyż, to praktyka wspólnoty musi być oceniana przez pryzmat tego, czy odzwierciedla logikę ofiarnej służby i solidarności z ubogimi. W tej perspektywie perfekcyjna zgodność liturgiczna, której towarzyszy akceptacja dla wykluczenia, staje się groteskową karykaturą posłuszeństwa. Eklezjalny perfekcjonizm, gdy przełoży się go na decyzje ekonomiczne, generuje destrukcyjne efekty. Po pierwsze, tworzy kulturę organizacyjną sparaliżowaną awersją do innowacji. Jeżeli prawo ciszy zabrania wszystkiego, czego nie da się ulokować w sztywnych ramach doktryny, to wszelkie nowatorskie modele finansowania misji stają się podejrzane. Po drugie, rodzi selektywną filantropię. Doktryna pomocy tylko dla świętych sprawia, że zasoby Kościoła płyną głównie do wewnątrz. Po trzecie, cementuje podział na sferę sakralną i świecką. Wierny może być skrupulatny w kwestii formy nabożeństwa, a jednocześnie obojętny na strukturalne niesprawiedliwości systemu, w którym funkcjonuje jako menedżer. Hermeneutyka teologiczna bezlitośnie wywraca tę asymetrię. Gdy w centrum staje tajemnica Chrystusa, tego, który będąc bogatym dla nas stał się ubogim, logika Ewangelii zaczyna regulować również zachowania ekonomiczne. Staje się systemem operacyjnym dla całego życia. W świecie biznesu, gdzie o społecznej odpowiedzialności mówi się coraz więcej, hermeneutyka teologiczna dostarcza kryterium ostrego jak brzytwa. Nie pyta, czy korporacja odhaczyła punkty z katalogu wskaźników ESG, lecz czy jej model biznesowy wpisuje się w logikę krzyża. A to oznacza pytanie o gotowość do zredukowania własnej rentowności w imię ochrony najsłabszych. Współczesna gospodarka postrzega sztuczną inteligencję jako potężny silnik automatyzujący interpretację norm. AI wydaje się doskonałym kandydatem na technologiczny substytut hermeneutyki schematu. Wyobraźmy sobie system, który jako dane wejściowe otrzymuje cały korpus tekstów biblijnych i podręczników doktrynalnych. Jego zadaniem jest wygenerowanie dla każdej praktyki jednoznacznej odpowiedzi, czy jest autoryzowana, czy zakazana. Taki system mógłby w sposób absolutnie konsekwentny stosować reguły nakazów i wniosków. Z perspektywy menedżerów byłoby to fantastyczne narzędzie redukujące niepewność. Odpowiedź stałaby się wynikiem działania bezbłędnego silnika decyzyjnego. Jednak krytyka Hicksa pokazuje, że taki scenariusz byłby cyfrową hiperbolą problemu. AI, zaprzęgnięta do logiki schematu, wzmocniłaby wszystkie patologie perfekcjonizmu. Zredukowałaby hermeneutykę do problemu obliczeniowego, w którym roszczenia do prawdy zostałyby pomylone z czysto logiczną poprawnością reguł. Odpowiedzialność za słuchanie serca Boga zostałaby oddelegowana do systemu, który operuje wyłącznie na poziomie syntaktycznym. Alternatywą jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w duchu hermeneutyki teologicznej, jako narzędzia, które pomaga odczytywać konteksty i ujawnia powtarzające się motywy w historii Boga z ludźmi. Podsumowując, propozycja Hicksa to próba przywrócenia prymatu rozumowi nastawionemu na wzajemne zrozumienie. Kościół przestaje postrzegać siebie jako fabrykę poprawnych procedur, a zaczyna rozpoznawać się jako wspólnota uczniów uczestniczących w historii Boga. Czy w pogoni za idealnym odwzorowaniem przeszłości nie zgubimy esencji Ewangelii, która wzywa do odczytywania znaków czasu? Czy perfekcyjna liturgia pozbawiona ducha miłosierdzia nie stanie się pustym rytuałem? Może nadszedł czas, by zerwać z iluzją kontroli i zaufać procesowi ciągłego odkrywania Boga w dynamicznej relacji ze światem?